Mogę zobaczyć pana zegarek? To nie jest Omega?
Tak, tak.
Omega. Nie znajdę go w pana oświadczeniu majątkowym. Takie zegarki są dosyć drogie, panie ministrze.
To jest zegarek, który jest... Żeby przypomnieć. Co to za zegarek?
Nie, ale naprawdę Omegi są dosyć drogie. On powinien być chyba po oświadczeniu majątkowym, tak? Bez tutaj już szczypliwości, złośliwości.
To nie jest Omega.
Mogę zobaczyć go z bliska chociaż?
Nie jest Omega, nie. To nie jest Omega.
Ale pan...
Cześć, kochani, kochane. Cześć, cześć. Jak tam? Co tam? Jak tam nowy rok? Zdrowi jesteście? Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. I po dzisiejszym filmie też będziecie mieli nadzieję, że będziecie zdrowi jak najdłużej. Bo ten film będzie bardzo populistycznym filmem o NFZ-cie, o Państwowej Ochronie Zdrowia w Polsce i o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, więc no raczej sympatycznie będzie. Pozwolę sobie nie skupiać się na tym, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w całej swojej historii zebrała mniej niż 3 miliardy złotych. Pamiętajcie, mniej niż 3 miliardy, żebyście też mieli orientację odnośnie kwot, które będą padały też w tym filmie. Pozwolę sobie nie skupiać się na tym, że jest to kropla w morzu potrzeb, że jest to bardziej poprawa samopoczucia osób biorących udział w całej tej akcji i poprawa wizerunku tych osób i firm biorących udział w tej akcji niż realna poprawa stanu rzeczy. Pozwolę sobie nie skupiać się też na tym, że tę realną poprawę stanu rzeczy mogłoby rozwiązać lepsze finansowanie i progresja podatkowa. Nie będę nawet skupiał się na tym, że według raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, jeśli tempo wzrostu kosztów leczenia się utrzyma, to w budżecie NFZ-u na rok 2040 zabraknie 171 miliardów złotych, a w 2060 roku 434 miliardów złotych. I nie będę skupiał się też na tym, że ten deficyt w roku 2026 wynosi 23 miliardy złotych. Zamiast skupiać się na tych wszystkich rzeczach, skupię się na ciekawostkach. Słyszałem, że na YouTubie sprawdzają się filmy z topkami ciekawostek, top 10 ciekawostek o różnych rzeczach. No to teraz będzie top 5 chyba ciekawostek, czy ile? O NFZ-cie. Ciekawostki o NFZ-cie. Młodzież mi powiedziała, że takie rzeczy się sprawdzają na YouTubie, więc... Zapraszam, ciekawostki, NFZ. Top 5 ciekawostek o NFZ-cie, o których nie miałeś pojęcia. Ciekawostka pierwsza. W związku z tym, że deficyt na finansowanie NFZ w budżecie uchwalonym pod koniec zeszłego roku wynosi 23 miliardy złotych, to w grudniu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło Ministerstwu Finansów plan cięcia kosztów w publicznym systemie ochrony zdrowia. Planowane cięcia mają wynosić ponad 10 miliardów złotych i tyle oszczędności mają przynieść i o tyle ten deficyt zmniejszyć. Wśród cięć znajdziemy ograniczanie świadczeń lekarzy specjalistów, operacje leczenia zaćmy, czy tak podstawowe badania jak tomografia czy rezonans magnetyczny, znaczy ograniczanie tych podstawowych badań. W planie są również limity na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Prawie miliard złotych, dokładnie 900 milionów udało się już teraz zaoszczędzić dzięki nieprzedłużaniu programu Dobry Posiłek w Szpitalu. To już się udało zaoszczędzić, bo to nie przedłużenie programu Dobry Posiłek w Szpitalu weszło w życie z początkiem nowego roku. Szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach, Marta Nowacka, komentowała zakończenie tego programu, czy raczej nie przedłużenie, na łamach portalu Rynek Zdrowia takimi słowami. Od momentu wprowadzenia pilotażu pacjenci przestali skarżyć się na żywienie. Dziś już widać, że na talerzu jest mniej. Z kolei w grudniu nowa ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na antenie Polskiego Radia wspominała, że w związku z niedofinansowaniem NFZ być może w nieokreślonej przyszłości będzie trzeba rozważyć, tutaj cytuję, współpłacenie albo dodatkowe ubezpieczenia. Druga ciekawostka. Od zeszłego roku Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem rozporządzenia zachęcającego polskie szpitale do restrukturyzacji. Tłumacząc z polityczno-neoliberalnego na polski, Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozporządzeniem zachęcającym szpitale do zamykania szpitalnych oddziałów. Tutaj znowu pozwolę sobie powołać się na portal Rynek Zdrowia. Według opublikowanych tam informacji, poszczególne szpitale po zamknięciu danego oddziału mają przez 2 lata zachować jeszcze część finansowania tego oddziału, a więc będą wychodziły na plus. Jeśli więc to rozporządzenie wejdzie w życie w takiej formie, nic się nie zmieni do momentu wprowadzenia go w życie, no to prawdziwym będzie zdanie, że polskie państwo płaci publicznym szpitalom za to, żeby przestały leczyć ludzi. Przy okazji przypomnę, że zapewnienie dostępu do leczenia przez państwo jest czymś, co wynika z konstytucji. I to tak wprost wynika z konstytucji. Tak samo zresztą jak to, że państwo musi zapewnić ci dach nad głową. Myślę, że warto mieć to w pamięci, żeby przypominać o tym za każdym razem, kiedy politycy albo ich kibole powołują się na konstytucję albo na to, że tamci ją łamią, a ci jej nie łamią. Pamiętajcie po prostu, co w tej konstytucji jest napisane. Ciekawostka trzecia. W tym roku w Leżajsku odbył się pierwszy w historii Leżajska poród na SOR-ze. Odbył się dlatego, że zamknięto tam oddział ginekologiczno-położniczy. Tak samo zresztą, jak zamknięto jeszcze inne oddziały ginekologiczne w całych Bieszczadach. I teraz w takim Leżajsku najbliższy oddział ginekologiczno-położniczy jest w Rzeszowie, który jest położony od Leżajska o jakieś 50 km. Czasem więc będzie zdarzało się tak, jak zdarzyło się w tym przypadku, że poród będzie na tyle skomplikowany, że nie będzie można pozwolić sobie na tak długą podróż. Ekipa z karetki zadecydowała, że no nie ma na to czasu i jedziemy na leżajski SOR. Według oficjalnych komunikatów nie zagrażało niebezpieczeństwo życia ani matce, ani dziecku. Urodziła się zdrowa dziewczynka, więc super. Natomiast ja nie wiem, co się dzieje w takim wypadku, kiedy na przykład potrzebna jest nagle cesarka, a do dyspozycji jest prowizoryczna salka porodowa na SOR-ze i jedna położna. Ja nie wiem, co się wtedy robi, ale ja jestem starym, bezdzietnym chłopem i mogę sobie pozwolić na niewiedzę w tym temacie. Najważniejsze to znać swój przywilej. To, że w Leżajsku nie ma oddziału ginekologiczno-położniczego, wynika z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, które to rozporządzenie pozwala właśnie na zamykanie oddziałów ginekologiczno-położniczych i zastępowanie ich salką przy oddziałach SOR, przy których pracuje położna sztuk jedna. Tak naprawdę to nowe prawo ma wejść w życie dopiero z początkiem stycznia oficjalnie i po tym czasie będą znikały też kolejne tego typu oddziały w całym kraju. I wszystko to dzieje się w momencie, w którym politycy, media, różne maści dziennikarze straszą was, nas, niżem demograficznym i tym, że rodzi się coraz mniej Polaków i że jak będzie rodziło się coraz mniej Polaków, to jesteśmy zgubieni. To oczywiście wiąże się z publicznie wywieraną presją w pierwszej kolejności na kobiety, bo to oczywiście one są winne tego, że nie rodzą się nowe pokolenia Polaków, oczywiście białych Polaków i katolików, bo tylko takich przyjmujemy do wiadomości. I wiecie, to, że obwinianie kobiet o to, że nie rodzą się nowe pokolenia, ma swoje źródło w mizoginii i jest pochodną jakiejś takiej potrzeby kontrolowania kobiecych ciał. To jest materiał na całkiem osobny film. Byłby to bardzo długi film. Jest to coś, co dzieje się w historii społeczeństw zachodnich od zawsze. W zeszłym roku pisałem artykuł o kobiecej piłce i o tym, że dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce w Anglii po I wojnie światowej, gdzie żołnierze wrócili z wojny i wyparli kobiety zastępujące ich w fabrykach, bo oni chcieli wrócić do pracy. No i brytyjska prasa była wtedy też przy okazji bardzo mocno skupiona na tym, czy szerzej opinia publiczna, żeby właśnie wywierać presję na kobietach, żeby po prostu rodziły nowych Anglików, bo wielu naszych dzielnych chłopców zginęło na wojnie. I to, że teraz jest ich mniej, to źle, chcemy, żeby było ich więcej i kobiety muszą teraz rodzić dzieci, a jeśli to się nie dzieje, to jest to oczywiście wina kobiet. Ale tak jak mówię, to jest materiał na zupełnie osobny film. To, że niż demograficzny nie zrujnuje polskiej gospodarki i nie zawali systemu emerytalnego, to jest z kolei materiał na kolejny film, w którym trzeba by jeszcze opowiedzieć, dlaczego wysokość emerytur, które będziecie dostawać, tak naprawdę bardziej zależy od woli politycznej niż od tego, co teraz sobie wypracowujecie. Więc zamiast opowiadać o tym, co mogłoby być osobnym tematem osobnego filmu, skupię się po prostu na tym, że mogliście w wielu miejscach usłyszeć, że porodówki trzeba zamykać, bo no, skoro nie rodzi się tyle dzieci, ile rodziło się kiedyś, to te porodówki po prostu przestają się opłacać. Sam dyrektor szpitala w Leżajsku wyliczył, że tamtejszy oddział ginekologiczno-położniczy od 2024 roku przynosi straty rzędu 7 milionów złotych rocznie. Po pierwsze, to jest dosyć mała próba, żeby wyciągać z niej średnią roczną, ale okej. Pomińmy to. Myślę, że warto jednak skupić się na tym, że dostęp do poszczególnych świadczeń czy do poszczególnych obszarów ochrony zdrowia nie powinien być uzależniony od tego, czy ma wpływ na przyrost naturalny społeczeństwa. Bo jeśli będziemy leczyli tylko tych ludzi, których leczenie zwiększy nasz przyrost naturalny, to bardzo łatwo jest z tego miejsca dojść do wniosku, że powinniśmy eksterminować emerytów. Po prostu dostęp do ochrony zdrowia to jest pewnego rodzaju minimum cywilizacyjne i coś, czego powinniśmy domagać się od kasty politycznej, na którą głosujemy w wyborach i którą my zatrudniamy de facto. I to my decydujemy o tym, czy stracą robotę, czy nie. Kwestia jest tylko taka, że powinniśmy zacząć tego po prostu wymagać, no nie? Podobnie jest z cenami mieszkań. Niektórzy jojczą na to, że ceny mieszkań są wysokie i to wpływa negatywnie na przyrost naturalny. I młode małżeństwa nie mają warunków do zakładania rodzin ze względów ekonomicznych. I o ile ja się zgadzam, że trzeba te warunki poprawić, to nie sądzę, żeby za poprawą tych warunków poszedł jakiś bardzo duży przyrost naturalny, ale też nie z tego powodu trzeba te warunki poprawiać. Te warunki trzeba poprawiać dlatego, że powinniśmy wszyscy oczekiwać tego, że 20. gospodarka świata zapewni nam lepsze warunki bytowe niż zapewnia w tym momencie. A wracając do oddziałów ginekologiczno-położniczych, to też fajnie byłoby mieć w pamięci, że oddziały ginekologiczno-położnicze nie zajmują się wyłącznie porodami. Oddziały ginekologiczno-położnicze zajmują się też profilaktyką i leczeniem schorzeń, które nie mają nic wspólnego z rodzeniem dzieci. Poza tym, że dotyczą akurat tych narządów, które do tego rodzenia dzieci są potrzebne. No i po drugie, czy ja powiedziałem wcześniej po pierwsze, w ramach tej trzeciej ciekawostki, nieważne. Po drugie, musimy przestać myśleć o usługach publicznych w kategorii opłacalności, zwłaszcza o usługach publicznych w obszarze ochrony zdrowia. Bardzo często politycy mówią, że jakieś usługi publiczne się nie opłacają, więc trzeba je zwijać. To też dotyczy bardzo często na przykład transportu publicznego. Nie możemy tego tolerować. Musimy przestać się na to zgadzać. Musimy przestać pozwalać im powtarzać te rzeczy. Usługi publiczne nie są po to, żeby się opłacały. Albo inaczej, one się opłacają, tylko w inny sposób, bo powinniśmy je zacząć traktować jako inwestycje w społeczeństwo. To, że dzieciaki na Zadupiu będą mogły łatwiej dojeżdżać do szkoły, albo to, że będziecie mieli zabezpieczoną kwestię dostępu do ochrony zdrowia, jest inwestycją w polskie społeczeństwo. I czymś, czego powinniśmy od polityków oczekiwać. Wiecie, co jeszcze nie przynosi zysków i jest nierentowne? Na pewno wiecie, co teraz powiem. Wojsko polskie jest nierentowne. Czy to znaczy, że powinniśmy likwidować Wojsko Polskie? Bo rocznie polscy żołnierze staczają od 2024 roku okrągłe 0 bitew? Czy może jednak powinniśmy je zostawić, bo to kwestia naszego bezpieczeństwa, co? No, więc porodówki tak zwane, czyli oddziały ginekologiczno-położnicze, to też jest kwestia bezpieczeństwa. W ogóle szpitale i tym podobne miejsca. Ciekawostka kolejna, czwarta chyba, no nie? W styczniu internet obiegła fala słusznego wzburzenia na zarobki lekarzy i spektakularnym przykładem tych zarobków, wysokich zarobków, był szpital w Kaliszu, którym to było co najmniej kilka, jest do tej pory, kilka przypadków lekarzy zarabiających około lub powyżej 200 tysięcy złotych miesięcznie, a rekordzista zarabiał ponad 250 tysięcy złotych miesięcznie. Co jest najśmieszniejsze? Tym rekordzistą był specjalista ginekolog, a oddział ginekologiczno-położniczy w Kaliszu, podobnie jak już nieistniejący tego typu oddział w Leżajsku, przynosi straty. Jeśli zaokrąglimy sobie zarobki naszego rekordzisty w dół i założymy, że zarabia on równo 250 tysięcy złotych miesięcznie, to okaże się, że w skali roku zarabia on 3 miliony. Przypominam, że oddział ginekologiczno-położniczy w Leżajsku przynosił 7 milionów rocznie straty. Tak dla porównania. Matematykę zostawiam Państwu. I ciekawostka piąta. Piąta ciekawostka jest taka, że Polska jest 20. gospodarką świata, a jednocześnie krajem, który wydaje na ochronę zdrowia dużo poniżej unijnej średniej, ale to też na pewno słyszeliście już wielokrotnie. Jesteśmy krajem, który stać na publiczne leczenie na dużo lepszym poziomie niż jest ono w tym momencie. Ten, kto mówi, że nas na to nie stać, albo zwyczajnie kłamie, albo daje się oszukiwać i powtarza po politykach bezmyślnie hasełka, które oni powtarzają, bo tak jest im wygodniej. Niedofinansowana i źle zarządzana, okej. Ochrona zdrowia to nie jest kwestia tego, że w budżecie brakuje na nią pieniędzy, tylko woli politycznej. To nie jest tak, że w budżecie brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia. To jest tak, że politycy wolą przeznaczyć pieniądze na coś innego niż na ochronę zdrowia. I tak należy do tego podchodzić. Ten stan rzeczy można zmienić, ale jest na to tylko i wyłącznie jeden sposób, o którym powiedziałem już dzisiaj, zacząć wymagać od polityków tego, żeby zajmowali się tym na serio i rozliczać ich z tego działania. I częścią takiego rozliczania powinno być wytykanie im, łajanie ich za każdym razem, kiedy uprawiają sobie PR, działania poprawiające wizerunek, promując prywatną fundację, która ma na celu wspierać system ochrony zdrowia, za którego niedofinansowanie są oni odpowiedzialni. Przestańmy akceptować ten chory karnawał. To jest taniec na grobie polskiego systemu publicznej ochrony zdrowia. Mało tego, to jest taniec, tańcowanie na grobach ludzi, którym ten niedofinansowany i niewydolny system skrócił życie. No, to tyle na dzisiaj. Do widzenia. Jeżeli dotarłaś aż tutaj, to zostaw mi komentarz o treści Światełko do Nieba, ale tylko w wypadku, jeśli nie chce ci się pisać nic więcej, bo jeśli chce ci się pisać coś więcej, to napisz coś więcej, ja się chętnie do tego odniosę w następnym filmie, kiedy będzie gotowy. I pamiętaj, że możesz wspierać opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym Gilotyna na Patronite, na Patreon lub na Tipli. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. I co? Komentarz. O treści jakiejś tutaj, jaką chcesz się podzielić? Bardzo bym chciał, jeśli ten film wyjdzie krótszy niż pół godziny, żeby następny był szybko i żebym na przykład był w stanie odnieść się w nim do najciekawszych komentarzy, które wybiorę. Tak chciałbym robić. Czy się to uda? To się okaże. Wy już wiecie, kiedy to oglądacie, ile ten film trwał. Ja, kiedy to mówię, jeszcze tego nie wiem. Więc jest tutaj element pewnego rodzaju takiego napięcia, prawda, emocji, jakiegoś takiego dreszczyku. I co? I światełko do nieba, kurwa.